Dziadek stał nieruchomo w drzwiach i patrzył w ciemność. Paragon przeczekał, aż odgłos energicznych kroków przedstawiciela władzy umilknie i wrócił pod wieżyczkę. Postanowił uprzedzić niesforne strachy przed grożącym im niebezpieczeństwem. Jeżeli one pracują dla dobra nauki, kalkulował, to niech sobie straszą. Wyszukał wyłom w murze prowadzący do lewego skrzydła zamku. Kocimi ruchami wspiął się na mur. Pod nim rozwarła się ciemna otchłań. Nie wiedział, czy to przepaść, czy tylko mrok daje złudzenie tej głębi. Zaczął zsuwać się ostrożnie. Mur w tym miejscu był wilgotny, porosły mchem i pnączami. Nasz detektyw na próżno szukał dogodnego stopnia. Naraz wysłużone trampki ześlizgnęły się z występu. Paragon zachwiał się i runął w dół. Upadł na niezwykle gęste krzewy. Usłyszał trzask łamiących się pod nim gałęzi, a potem zakołysał się jak na materacu. Miałem szczęście, pomyślał, gdy rozejrzał się wokół i ujrzał zwały gruzów. W mroku wyglądały jak fragment ponurej pustyni. Nagle z lewej strony zarośli odezwały się nieludzkie ryki. Gdyby kogoś odzierano żywcem ze skóry, nie potrafiłby wydobyć z siebie bardziej żałosnego krzyku. Paragon zrozumiał, że te super jęki nie pochodzą z głośnika. Według szkicu Manjara głośnik umieszczony był bliżej zewnętrznych murów i dość wysoko. Te głosy natomiast dochodziły spod ziemi. Prawdopodobnie Manjaro przeciął przewód, wnioskował Paragon, a studenci zaprosili do współpracy samego chyba diabła. Z wielkim trudem wyplątał się z gęstych gałęzi. W zastygłej w mroku ciszy co chwila odzywały się te same frazy koszmarnych jęków i zawodzeń, a potem znowu niebieskawy błysk rozdarł mrok i na zewnętrznym murze lewego skrzydła ukazała się zwiewna postać. Świeciła zielonkawym, fosforyzującym blaskiem jak kometa zabłąkana przypadkowo wśród ruin. A gdy zwróciła głowę w stronę, gdzie stał Paragon, błysnęły jej czerwone źrenice. Efekt był piorunujący. Paragon aż jęknął z trwożnego zachwytu. Chciał bliżej podejść ku murom, ale gdy postąpił kilka kroków, natrafił na próżnię. Zdawało mu się, że znowu leci w przepaść. Wnet jednak uderzył o twardy grunt. Stoczył się po kamiennych stopniach na dno jakiejś czarnej, wilgotnej zapadliny, w sam środek tych ogłuszających jęków. Nie zdążył nawet podnieść głowy, gdy kilka par rąk przygniotło go do ziemi. Jeszcze chwilę słyszał tuż nad sobą to nieludzkie zawodzenie. Potem nagle wszystko umilkło. Co się stało? Powiedział ktoś napiętym głosem. Ci, co go trzymali przygniecionego do ziemi, zaszeptali między sobą. Wciągnij go głębiej. Kto to? Jakiś chłopiec. Skąd on tutaj? Nie zadawaj głupich pytań. Co z nim zrobisz? Zobaczymy. Dwoje silnych ramion postawiło go na nogi. Nic nie widział, tylko na twarzy czuł gorący oddech prowadzącego go człowieka. Po kamiennych, częściowo zasypanych gruzem i żwirem stopniach schodzili coraz niżej i niżej, jakby opuszczali się na dno niekończącej się groty. Wreszcie stopnie skończyły się. W ręku prowadzącego błysnęła elektryczna latarka. Ostre światło chlusnęło Paragonowi w oczy i oślepiło go zupełnie. Spoza kłującego słupa światła odezwał się głos. Co ty tu robisz? Pytanie było tak oczywiste, a jednocześnie tak zaskakujące, że Paragon zupełnie zbaraniał. Nie silił się nawet na odpowiedź. Stał skulony i odwracał głowę, chroniąc oślepłe od blasku oczy. Spodziewał się, że za chwilę zaczną go grzmocić. Przedłużające się milczenie uwięzło w narastającej ciszy. No, mów! Usłyszał ostry głos. Ten głos wyrwał go z odrętwienia. Tam na dziedzińcu milicja! Wybąkał. Chciałem was ostrzec! Z boku błysnęła druga latarka i naraz zrobiło się jasno. Światło odbite od ociekających wodą murów rozpłynęło się, wydobywając z mroku dwie postacie. Ich wydłużone cienie zachwiały się na ścianach. Człowiek trzymający go mocno za ramię odsunął się o pół kroku, chcąc lepiej przyjrzeć się jego twarzy. Kto ty właściwie jesteś?
Ja?
Wybełkotał chłopiec.
Paragon!
To jedno słowo rozładowało napięcie. Człowiek z latarką puścił chłopca i roześmiał się nieoczekiwanie.
Paragon? Jaki paragon?
Tak mnie chłopcy nazywają, wyjaśnił Maniuś pośpiesznie. Dopiero teraz odważył się podnieść głowę i spojrzeć na tajemniczych przeciwników. Z ulgą zobaczył dwie młode, ogorzałe twarze.
Chciałeś nas ostrzec, powiadasz?
Legalnie, odparł już spokojniej paragon. Komendant posterunku był u dziadka. Na własne oczy widziałem. Na schodach prowadzących do niszy zadudniły kroki. Wkrótce o ściany obiło się światło latarek, a za chwilę z głębokiego mroku wyłoniła się postać brodacza. Antoniusz, ujrzawszy paragona, stanął jak wryty. Jego duże niebieskie oczy napełniło zdumienie.
Znam skądś ptaszka, powiedział wpatrując się badawczo w chłopca.
Paragon skinął głową.
Tak, mieliśmy przyjemność.
To ty wczoraj zerwałeś mi przewód?
Miałem przyjemność zerwać, ale to nie moja wina. Potknąłem się i...
Dobra, dobra.
Antoniusz pokiwał z powątpiewaniem głową.
O tym później porozmawiamy.
Naraz zwrócił się do dwóch studentów.
Zjeżdżamy, bo milicja przyszła.
Nakryli kogoś?
Zapytał student z latarką.
Nie, ale trzeba likwidować interes.
A co z nim?
Wskazał ruchem głowy na paragona.
Zabieramy go ze sobą.
Wiadomość tę dzielny detektyw przyjął ze spokojem. Był niezwykle ciekawy, dokąd go zaprowadzą i co z nim zrobią. Teraz już nie obawiał się studentów, a zresztą nowa przygoda była tak nęcąca, że nie należało zbytnio zastanawiać się nad chwilowym położeniem. Mogłoby być gorzej niż jest, pomyślał. Chyba nie zrobią ze mnie marmolady. Jestem chwilowo zakładnikiem, a zakładnikom nie dzieje się krzywda. Czarny młodzieniec, uczesany na jeża, poprowadził ich krętymi korytarzami. Jasny język latarki lizał lśniące od wilgoci mury, wskazywał im drogę. Dno korytarzy zasłane było kamieniami i zalane wodą. Co chwila ktoś potykał się w ciemności i przeklinał soczyście. Woda chlupotała pod trampkami. Zionęło wilgocią i piwnicznym chłodem. Wkrótce jednak wydostali się do wielkiej podziemnej sali, podpartej kilkoma smukłymi kolumnami, zamkniętej kamiennym sklepieniem. Stąd po stopniach zaczęli piąć się w górę. Naraz prowadzący ich student zatrzymał się, zgasił latarkę. Z góry powiało cieplejszym powietrzem. Student wyszeptał: jesteśmy na górze.